Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda przebywał w piątek z wizytą w Niemczech. To pierwsza podróż Andrzeja Dudy jako głowy państwa do naszych zachodnich sąsiadów. Wśród głównych tematów tej wizyty znalazły się polityka wschodnia, przyszłoroczny szczyt NATO w Warszawie oraz imigranci. Pierwsze spotkanie w Niemczech Andrzej Duda odbył z prezydentem tego kraju, Joachimem Gaukiem. Na wspólnej konferencji prasowej Gauk powiedział, że Polska to ważny partner w Unii Europejskiej i NATO. Zapewnił też, że Niemcy są zainteresowane wzmocnieniem współpracy. Prezydent Andrzej Duda mówił, że zadaniem Polski jest budowanie strategicznych relacji z Niemcami.
Bo jestem przekonany, że właśnie działając razem jesteśmy w stanie budować bezpieczeństwo w przestrzeni europejskiej. Jesteśmy w stanie także dążyć do tego, aby na szczycie NATO w przyszłym roku w Warszawie zostały podjęte dobre i konstruktywne decyzje, które będą to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale rzeczywiste bezpieczeństwo na przyszłość budowały.
Duda zaznaczył też, że sprawa nauki języka ojczystego przez mniejszość niemiecką w Polsce i Polaków mieszkających w Niemczech wymaga pewnej aktywności, dokonania pewnych korekt. Andrzej Duda spotykał się także z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Po spotkaniu powiedział, że rozmowa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, przyszłości NATO, Unii Europejskiej oraz uchodźców.
To były konstruktywne rozmowy z panią kanclerz, przede wszystkim długie, bo istotnie dłuższe niż to było przewidziane, było to spotkanie, więc powiem tak, jest otwarcie i jest także zrozumienie dla naszej sytuacji, no ale oczywiście są problemy też związane z kwestiami bardziej globalnymi niż tylko proste relacje polsko-niemieckie. Ucieszyło mnie bardzo to, że na zakończenie spotkania pani kanclerz powiedziała, że w tych sprawach chce ze mną pozostawać w stałym kontakcie, dosłownie kontakcie bieżącym na zasadzie telefonicznej i to dobrze i widzę, że jest zrozumienie u naszych partnerów, natomiast oczywiście no to jest moja pierwsza wizyta tutaj, a zatem ja tą pracę dopiero rozpoczynam, ale widzę dobrą prognozę na przyszłość.
Dr Christopher von Marschall, korespondent dziennika Der Tagesspiegel, zwraca uwagę, że aby Polska i Niemcy prowadziły wspólną politykę, każda ze stron musi znać problemy partnera.
W tej chwili mamy tu dwa tematy, że się wydaje, to nie musi koniecznie tak być, ale tak się wydaje w tej chwili, że stanowiska są sprzeczne i to jest problem z azylantami z jednej strony, gdzie Niemcy uważają, że oni mają specjalny problem, że partnerzy europejscy nie za bardzo pomagają. I z punktu widzenia Polski, ja myślę, że Ukraina jest takim problemem, że Polska ma wrażenie, że nie wszyscy w Europie rozumieją, czemu to jest taki ważny problem i co kieruje Polskę w polityce wobec Ukrainy i wobec Rosji.
Wizytę pary prezydenckiej w Berlinie zakończyło spotkanie z Polonią. Katowicka prokuratura chce przedstawić prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu i posłowi szefowi klubu PSL Janowi Buremu zarzuty przekroczenia uprawnień, za co grozi do 3 lat więzienia. Dowodami są między innymi podsłuchy. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie ich immunitetów. Bury miał wpływać na decyzję o wyborze niektórych kandydatów na stanowiska w delegaturach NIK. Kwiatkowski miałby natomiast usłyszeć zarzuty związane z organizacją i wpływem na przebieg konkursów. Mówi Mateusz Martyniuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
Mam na myśli wpływanie na i manipulowanie przebiegiem konkursów na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie, wicedyrektora delegatury NIK w Rzeszowie, dyrektora delegatury NIK w Łodzi i wicedyrektora Departamentu Środowiska w Najwyższej Izbie Kontroli. Natomiast jeśli chodzi o posła na Sejm Jana Burego, to zarzuty możemy podzielić jak gdyby na dwie grupy. Chodzi zarówno o nakłanianie funkcjonariuszy publicznych do wpływania niezgodnego z prawem na wyniki konkursów na te stanowiska, o których mówiłem, ale również niezgodne z prawem nakłanianie funkcjonariuszy publicznych w trakcie trwania kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w jednej z gmin na Podkarpaciu.
Martyniuk podał, że postępowanie jest efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w Katowicach i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dodał, że prokuratorzy dysponują bardzo obszernym materiałem dowodowym, w tym między innymi nagraniami rozmów telefonicznych. Janusz Wojciechowski, były prezes NIK-u, ma obawy, czy w tej sytuacji Izba może funkcjonować prawidłowo.
Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją zhierarchizowaną i brak prezesa paraliżuje jej działalność. Brak prezesa z silną pozycją w państwie paraliżuje jej działalność i bardzo się boję, czy w tej sytuacji, w tym kryzysie Najwyższa Izba Kontroli nie dołączy do tych instytucji, które no, są tym, co zostało nazwane państwem teoretycznym. Niedobra sytuacja. Oby ona jak najszybciej się skończyła. Życzę Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, żeby się oczyścił, bo życzę dobrze Najwyższej Izbie Kontroli.
Obecnie decyzją Krzysztofa Kwiatkowskiego nadzór nad wszystkimi kontrolami NIK sprawują jego zastępcy. Rządy byłego premiera Donalda Tuska oraz premier Ewy Kopacz są mniej przejrzyste niż rządy Ugandy, Rwandy, Chin czy Rosji. Wynika z globalnego raportu konkurencyjności, na który powołuje się jeden z portali. Polska znalazła się na 110. miejscu ze 144 krajów w rankingu dotyczącym przejrzystości i transparentności działań i decyzji rządów poszczególnych krajów. Międzynarodowy raport to efekt prac Światowego Forum Ekonomicznego. Z dokumentu wynika, że w ubiegłym roku Polska pod względem konkurencyjności utrzymała 43. miejsce wśród 144 krajów. Natomiast na 117. miejscu jako kraj, gdzie przepisy prawne utrudniają prowadzenie biznesu. Tak dewastujących rządów w polskiej polityce po 1989 roku nie było, mówi poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiSu.
To, co zafundowało polskiemu społeczeństwu i naszemu narodowi koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w zestawieniu z tym raportem obrazuje i pokazuje, że jesteśmy w sytuacji naprawdę, można już mówić, wręcz dramatycznej, bo postrzeganie przez pryzmat konkurencyjności polskiej gospodarki i w ogóle warunków do prowadzenia biznesu i w ogóle życia w naszym państwie na tak niskich miejscach powoduje, że próba odbudowy potencjału i możliwości rozwoju naszego państwa po przejęciu władzy z rąk tych nieudaczników będzie dramatycznie trudna.
Międzynarodowi eksperci negatywnie ocenili też pracę rządu PO-PSL w ubiegłym roku. Jak napisał portal, wśród 144 krajów Polska jest dopiero na 110. miejscu pod względem przejrzystości i transparentności działań i decyzji rządu. Lepiej pod tym względem wypadły rządy w Nikaragui, Azerbejdżanie, Nepalu czy Ugandzie. Gorzej niż Rada Ministrów na czele z Donaldem Tuskiem oraz Ewą Kopacz w ubiegłym roku pracowały rządy m.in. Pakistanu, Zimbabwe czy Wietnamu. Projekty dotyczące obniżenia wieku emerytalnego i podwyższenia kwoty wolnej od podatku są już gotowe. Trwają ostatnie konsultacje prawne, zapowiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową szefowa Kancelarii Prezydenta. Zostaną złożone w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni. Chcemy, żeby projektami zajął się Sejm tej kadencji, dodała Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta.
Te projekty są gotowe, już są obecnie w konsultacji u prawników. Chcemy, żeby te projekty wpłynęły w tej kadencji do Sejmu, tak żeby jeszcze Sejm miał możliwość się nad nimi pochylić, tak żeby one były przyjęte, ale to jest oczywiście wola parlamentu, wola tej większości. Pan prezydent obiecał w kampanii wyborczej, że złoży w pierwszej kolejności dwa projekty ustaw. Obniżenie wieku emerytalnego i kwotę wolną od podatku. I z tych dwóch projektów ustaw, z tych co obiecał, wywiąże się w pierwszej kolejności. To jest kwestia, powiem, dla bezpieczeństwa. Kwestia tygodni, tak żeby jeszcze w tej kadencji do października parlament mógł się nimi zająć.
Małgorzata Sadurska poinformowała, że w ciągu kilku tygodni zakończą się prace nad bilansem otwarcia kancelarii i wtedy zostaną wyciągnięte wnioski. Bilans będzie oparty na trzech płaszczyznach – finansowej, kadrowo-administracyjnej oraz merytorycznej. Przypomnijmy, portal bezkompromisowo.pl opublikował zestawienie umów podpisanych przez pracowników kancelarii byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego od 1 stycznia bieżącego roku. Wynika z nich, że horrendalne sumy były przeznaczane na podróże, gadżety, a nawet filiżanki. Komitet Polityczny PiS zatwierdził wszystkie listy w wyborach do parlamentu, które odbędą się 25 października. Partia zaprezentuje listy w najbliższą środę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie jedynką w Warszawie, a wiceprezes partii Beata Szydło wystartuje z pierwszego miejsca w okręgu chrzanowskim. Senator Stanisław Karczewski, szef sztabu wyborczego PiS, podkreśla, że listy są mocne. Znalazły się na nich znane i bardzo dobre osoby.
Listy są są interesujące, ciekawe, moim zdaniem silne i liderzy okręgów wyborczych są wyraziści. W niektórych przypadkach są wspierani przez bardzo silnych kandydatów znajdujących się na drugim, trzecim, czwartym miejscu. Również listy te musiały skonsumować i zrobiły to naszą umowę koalicyjną z partiami politycznymi prawicowymi, które wspólnie tworzą Zjednoczoną Prawicę i również uwzględniliśmy te postulaty i całą treść umowy koalicyjnej.
Na listach PiS-u są między innymi profesor Piotr Gliński, Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski i Jarosław Gowin z Polski Razem. Na listach nie będzie natomiast Jacka Kurskiego. Do parlamentu nie wystartuje także Marcin Mastalerek. Nauczanie religii w szkole jest uczeniem odpowiedzialności za drugiego człowieka, podkreślali uczestnicy konferencji zorganizowanej w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Jak wynika z przedstawionych na niej danych, na lekcje religii w szkołach uczęszcza około 85-90% uczniów. Biskup Marek Mędyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, podkreślał, że głównym celem katechezy jest doprowadzenie do spotkania z Jezusem jako żywą osobą. Ksiądz biskup dodał, że nauczanie religii poza wymiarem katechetycznym ma też szczególny wymiar humanistyczny i kulturowy.
Wprowadza bowiem w historię i kulturę, zarówno duchową, jak i materialną Polski i Europy. Nie da się bowiem dobrze zrozumieć historii, kultury, literatury czy sztuki właśnie bez znajomości chrześcijaństwa. To, na co staramy się zwrócić uwagę, to także integralny charakter wychowania człowieka. Ten integralny charakter nie może pomijać wychowania religijnego.
W trakcie obrad rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, poinformował też, że na Twitterze zostało uruchomione nowe konto Konferencji Episkopatu Polski. Możemy je znaleźć pod hasłem Episkopat News. Ma być moderowane w 5 językach.
Ponieważ Ojciec Święty Franciszek oczywiście ma Twittera i papież Benedykt miał Twittera, posługiwał się nim. Chodzi o to, że księża biskupi chcą być tam, gdzie są ludzie. I dlatego też z wielką takim zainteresowaniem przyjęli tą ideę, żeby tak samo przekazywali informacje na Twittera. Dlaczego, na początek jeszcze powiem, dlaczego taki tweet? Episkopat, dlatego że to zbiera polskie słowo, które zbiera właśnie to, że są biskupi. I news, dlaczego? Ponieważ it is all about good news. Chodzi o dobrą wiadomość, dobrą informację i szybką informację. I też jest Vatican News, czy Vatican News Service. Dlatego to jakby przykład idzie z góry.
Piątkowa konferencja została zorganizowana w 25. rocznicę powrotu religii do szkół. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.